Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków. Dzisiaj będziemy czytali rozdział 10, wersety od 19 do 39. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei, nie chwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan, i znowu Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem, czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowanie, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy, bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu w duszy. W życiu kościołów, w życiu chrześcijan są takie okresy, kiedy człowiek chce się wycofać. Kiedy zastanawia się nad tym, czy życie wiarą i z wiary ma sens. Kiedy człowiek, który służy w kościele, zastanawia się, czy powinien służyć. Czy warto kontynuować dzieło, którego się podjął. W czasie, kiedy był pisany ten list do Hebrajczyków, wielu wierzących z Żydów wróciło do judaizmu. Inni zastanawiali się, czy nie porzucić chrześcijaństwa, nie porzucić cierpienia, nie porzucić obmowy, która ich spotkała i nie wrócić na łono swego narodu z powrotem, na łono starych tradycji, zwyczajów, norm. I myślę, że każdy z nas musi przyznać, że zdarzyło mu się w życiu przynajmniej raz tak pomyśleć. Czy naprawdę jest sens? czy naprawdę warto iść, warto walczyć, czy nie lepiej jest gdzieś usiąść w przedostatniej ławce i przyjąć to, co robią inni, i mieć spokój. Nie słyszeć o sobie obmowy, nie słyszeć jakichś rzeczy, które się człowiekowi nie podobają. I wiecie, ten fragment jest o tym. I ten fragment mówi o jednej podstawowej rzeczy, która cechuje ludzi wierzących, ani kroku w tył. Kiedy idziesz za Bogiem, nie ma miejsca na cofanie. Idziesz naprzód. I jedną z najtrudniejszych lekcji w wierze jest uczenie się cierpliwości. Cierpliwości w znoszeniu trudności, cierpliwości w znoszeniu obelg, w cierpliwości wtedy, kiedy nie widzisz, że obietnica Boża jest realizowana w twoim życiu. I dzisiejszy fragment mówi o jednej rzeczy. Prawdziwy, wierzący człowiek się nie cofa. Idzie naprzód. I może my nie do końca rozumiemy ten przekaz, ale starożytna piechota, kiedy szła do walki, z przodu była bardzo dobrze opancerzona, ale plecy były gołe. Ci, którzy się wycofywali, ci, którzy uciekali z pola walki, byli łatwym łupem i ginęli. I zapamiętajmy to sobie. W chrześcijaństwie, w wierze, w bojowaniu nie ma wycofywania się. Nie ma ucieczki z pola walki. I jest jeden okrzyk naszego wroga. Uciekajcie. I jest wezwanie naszego wodza, ani kroku w tył. Nie ma cofania się. Wierzę. Tam, gdzie jest cofanie, wierzę, tam nie ma wiary. I przyjrzyjmy się argumentacji autora listu do Hebrajczyków. Dlaczego nie można się wycofać? I co cechuje wierzących naprawdę w Chrystusa? Od tych, którzy są jak konkol nasiany między pszenicą. I kiedy mówimy o tym, dlaczego nie można się wycofać i dlaczego ten okrzyk ani kroku w tył ma być obecny w Kościele, to jest kilka ważnych argumentów. Po pierwsze, dlatego, że już dzisiaj widzimy zwycięstwo Chrystusa. Widzimy błogosławieństwa, które są udziałem Kościoła. I jakie te są błogosławieństwa? W kim one się znajdują? Oczywiście znajdujemy je w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Znajdujemy je w krzyżu i w naśladownictwie Chrystusa. Po drugie, w tym fragmencie zobaczymy, w jaki sposób mamy odpowiadać na te błogosławieństwa i jak reagować. Jaką toczyć walkę duchową ze świadomością tego, że przyjście Pańskie jest blisko. Wiele wojen, wiele bitew było przegranych tuż przed zwycięstwem, kiedy panika była większa niż posłuszeństwo wodzu. Kiedy ludzie bardziej myśleli o swoim życiu niż o celu, który mieli osiągnąć. Po trzecie, w tym fragmencie zobaczymy ostrzeżenie dla Hebrajczyków, ale też dla nas. Ostrzeżenie, co się stanie, jeżeli będzie niewłaściwa reakcja na Boże błogosławieństwo. I po czwarte, zobaczymy wielką otuchę dla Kościoła. Nawet otuchę dla tych, którzy gdzieś tam się pogubili na swojej chrześcijańskiej drodze i się wycofali, gdzie nigdy nie powinni zrobić kroku w tył. I te prawdy są bardzo ważne. I prawda o tym, że trzeba trwać w wierze i się nie cofać, jest dzisiaj ważniejsza, niż była czasach, kiedy był ten list pisany. Chociażby dlatego, że z każdym rokiem, z każdym miesiącem, z każdym dniem, z każdą chwilą naszego życia przybliża się ten dzień, o którym tu jest mowa. Przybliża się dzień, kiedy Chrystus wróci osobiście na ziemię, nie jako sługa, tylko jako ten, który dokona ostatecznego sądu. Powtórne przyjście Chrystusa ma to samo znaczenie, co starotestamentowy dzień Jahwe, dzień Pana, kiedy Bóg przychodzi, żeby sądzić, żeby dokonać ostatecznej walki, ostatecznego, widocznego pokonania wroga. Ten dzień będzie wielkim triumfem Kościoła, który się nie cofa. I ten dzień będzie wielkim dniem zbawienia dla ludu Bożego, lecz ten dzień będzie też dniem sądu, dniem śmierci dla tych, którzy są Bożymi przeciwnikami i którzy dzisiaj walczą z barankiem i z jego Kościołem. I do tego wydarzenia trzeba należycie się przygotować. I do tego wydarzenia musimy już dzisiaj podjąć wszelkie kroki, żebyśmy, chociaż słabi, byli znalezieni jako bohaterowie w Chrystusie. Jako ci, którzy wytrwali, którzy walczą i którzy nie dają się zepchnąć z twardego stanowiska Ewangelii. Co wiemy o tym dniu? Księga Amosa w 5 rozdziale, w wersetach od 18 do 20 pisze o dniu Pańskim. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. A gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Zaiste, dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. I dzisiaj wielu mówi, tak, czekam na dzień Pana. Tylko, że pytanie brzmi, czy dzisiaj prowadzisz bój wiary? Czy dzisiaj nie wycofujesz się ze stanowiska Ewangelii? Czy zbawienie jest widoczne w twoim i moim życiu? I przyjrzyjmy się argumentom tego listu, żebyśmy byli utwierdzeni w naszym stanowisku. Nie możemy się wycofać. Nie możemy zrobić kroku w tył, bo już mamy udział w błogosławieństwach. Zobaczcie na wersety od 19 do 21. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym. I powiem wam, że różne miałem chwile w swoim życiu i nawet tutaj w tym naszym małym posługiwaniu, w naszym zborze. I czasami człowiek myśli, może się wycofać. Może już pora odpocząć. Ale skoro masz udział w błogosławieństwach, skoro masz udział w tej wielkiej łasce, że w śmiałości przez krew Jezusa masz dostęp do miejsca najświętszego, to nie jest miejsce dla tchórzy. To nie jest miejsce dla ludzi, którzy się wycofują i nie podejmują walki. I w tym fragmencie, w którym czytaliśmy, widzimy dwa bardzo ważne błogosławieństwa. Lecz w tych dwóch błogosławieństwach możemy zobaczyć pełnię błogosławieństw, o której czytamy chociażby w 1 rozdziale listu do Efezjan. Tymi błogosławieństwami, które powodują, że nie możesz się wycofać, jest stale otwarty dostęp do Boga oraz niekończąca się władza Chrystusa nad Kościołem. To On Chrystus umożliwił Tobie i mi dostęp do Boga. On jest głową Kościoła, On mu przewodzi, tylko On, nie prorok, nie papież, nie wiadomo kto, jest jedynym pośrednikiem nowego przymierza. I określenie, mając więc bracia, wskazuje nam, że te błogosławieństwa są dzisiaj naszym udziałem. Jeżeli masz problem i chcesz się wycofać i schodzisz ze stanowiska Ewangelii, masz dostęp do żywego Boga. Przychodzisz, modlisz się, jesteś zmęczony i masz chwilę zwątpienia, ale to żywy Bóg cię umacnia. To On cię podnosi z upadku, bo już dzisiaj mamy te błogosławieństwa i one przewyższają wszystko, co ma ten świat. Przewyższają moc diabła, świata i naszego ciała. I one nie są czymś potencjalnym, co może zaistnieć. One już dzisiaj zostały nam przekazane. I zobaczcie, że identycznie o błogosławieństwach mówi apostoł Paweł do zboru w Efezie. W pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Czy mamy tego świadomość? Ta świadomość szczególnie musi być widoczna w sytuacjach zwątpienia. Hebrajczycy mieli to zwątpienie. Wrócić do judaizmu? Wrócić do zasłony, która została zszyta? Czy mieć przystęp do Boga żywego? I nie jest możliwe, żeby ktoś miał przystęp do Boga żywego i chciał to zamienić na pośrednika, człowieka, a nie Chrystusa. Bo wzmianka o zasłonie, która zagradzała wejście do miejsca najświętszego oraz o najwyższym kapłanie, który zarządzał kultem ludu Bożego, wskazuje, że jest już otwarta droga przez Chrystusa. I że dzisiaj, wiecie, nie ma żadnej mistyki, że musisz wchodzić za zasłonę, wychodzić za zasłonę, nie wiadomo, co tam robisz. Człowiek wierzący jest w Bożej obecności. Bóg zna twoje myśli i możesz do Niego przychodzić. Przystęp do Boga jest dzisiaj dla nas możliwy dzięki ciału, dzięki ludzkiej naturze Chrystusa, dzięki temu, że On złożył siebie Bogu podczas swojej śmierci jako ofiara za twój i mój grzech. Zasłona świątyni została rozdarta od góry na dół, co jasno pokazuje, że od tej pory możemy w Chrystusie z odwagą i śmiałością przychodzić do Boga. Jest droga, która jest dla nas wyznaczona. Została ona w 20 wersecie określona jako nowa i żywa. Bardzo ważne określenia Słowa Bożego. Droga ta jest nowa z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest nowa ze względu na czas. Z drugiej strony, jest nowa, bo zwiąże się z nowym przymierzem, które zostało zawarte przez krew Chrystusa. Droga ta jest żywa, gdyż tą drogą jest zmartwychwstały i wieczny żywot Pana Jezusa Chrystusa. Droga ta jest na zawsze otwarta dla ciebie i dla mnie. I żadne stworzenie, żadna moc nie może ci tej drogi zamknąć, ponieważ ten, który ją otworzył, Jezus Chrystus, jest ten, który umarł, zapłacił za grzech i żyje już na wieki. Chrystus jest drogą, Chrystus jest prawdą, Chrystus jest życiem i to Chrystus jest bramą, przez którą wchodzisz do Ojca. I On jest zwierzchnikiem nad domem Bożym. On jest jedynym Panem Kościoła. Znajduje się On nad swoim ludem, tak jak głowa znajduje się nad ciałem. Czuje to, co Jego lud, kieruje nim przez słowo i ożywia swój lud swoim duchem. Dlatego ani kroku w tył, tylko idź naprzód w chwili trudu do miejsca, w którym i tak masz być. Bądź przy swoim Bogu. Słuchaj Jego słowa i według tego słowa postępuj. I jeżeli mamy świadomość tych błogosławieństw, a każdy wierzący człowiek musi to mieć, tej łaski, która nas spotkała, to ze stanowiska Ewangelii nigdy nie uciekniemy. Nigdy nie wrócimy do uczynkowości, do ceremonii, do starego porządku. Ale na błogosławieństwo trzeba w odpowiedni sposób zareagować. Że wiemy, już powinno spowodować, że się nie cofniemy. Ale jak reagujemy na błogosławieństwo? Jaka winna być Twoja i moja reakcja w praktycznym i w duchowym życiu? O tym czytamy w wersetach od 22 do 25. Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Określenie ten dzień wskazuje konkretnie na przyjście Chrystusa, na dzień sądu, na dzień Pana, na dzień Jahwe. I wiemy, że ten dzień się zbliża. I mamy tą świadomość. I jakie są sposoby właściwej reakcji na błogosławieństwa? Mamy tutaj trzy określenia. Zbliżmy się w wersecie 22, trzymajmy się w wersecie 23 oraz 24. Okazujmy staranie jedni o drugich. I wszystkie te sposoby reakcji na Boże błogosławieństwa, zobaczcie, że zostały przedstawione w trybie rozkazującym. To nie jest opcja. To nie jest możliwość. To jest rozkaz wojskowy. Ani kroku w tył. My nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują i giną. Idziemy naprzód. Ci, którzy się wycofali, polegli. I nie ma ich w gronie bohaterów. I wiąże się z działaniem, z tym, że wiara jest widoczna w praktyce. I zobaczcie, co tam jest napisane. Po pierwsze, mamy zbliżyć się do Boga. Tak jak czytamy to w wersecie 22. Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Człowiek wtedy się wycofuje, kiedy oddala się od Boga, kiedy nie szuka Jego obecności, kiedy nie trwa w Jego słowie, wtedy, kiedy myślenie tego świata zaczyna dominować w jego życiu i upadek jest pewny. Im dalej jesteś od Boga, tym jesteś słabszy. Wiemy doskonale, że koło nas chodzi diabeł jako lew ryczący, ale wiemy, że jak się przybliżymy do Boga, to On ucieka. I po pierwsze mamy się zbliżać do Boga. I nie chodzi o to, że przychodzimy do Boga raz dziennie, dwa razy dziennie. Mamy świadomość, że nasze ciała są świątynią Ducha Bożego. Że znajdujemy się w Jego obecności, że otrzymujemy Jego miłosierdzie i łaskę przez pośrednika naszego wyznania Jezusa Chrystusa. Mamy się zbliżać do Boga poprzez modlitwę, poprzez czytanie słowa, poprzez branie udziału w pamiątce wieczerzy. I musi to być obecne. I nie może być to zamknięte na raz w tygodniu, raz dziennie, tylko ze świadomością, z każdym problemem przychodzimy, bo kiedy nie przychodzisz do Boga, już się cofasz w tył. Już robisz to, czego nie powinieneś zrobić w danej sytuacji. Mamy to czynić szczerze, z czystymi rękoma, z czystym sercem. I odpowiada to obrazowi ze Starego Testamentu. Obrazowi, który przedstawiał, w jaki sposób arcykapłan przygotowywał się, aby wejść do miejsca najświętszego przy pomocy krwi i wody. W Księdze Kapłańskiej, w 16 rozdziale, w 3 i w 5 wersecie czytamy: oto w taki sposób Aaron będzie wchodził do świętego miejsca z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na całopalenie. Ubierze się świętą lnianą tunikę, na ciele będzie miał lniane spodnie, opasze się lnianym pasem i włoży na głowę lnianą mitrę. To są święte szaty. Obmyje więc swoje ciało w wodzie i założy je. A od zgromadzenia synów Izraela weźmie 2 kozły na ofiarę za grzech i 1 baranka na całopalenie. Przychodzimy w Chrystusie, ale musimy żyć w tym Chrystusie na co dzień. Mamy być przyodziani w Niego. Mamy szatę, którą jest usprawiedliwienie Boże. I nie zakładamy Chrystusa, wiecie, raz dziennie, czy raz w tygodniu, tylko żyjemy ustawicznie w świadomości, że mamy cały czas przystęp do Boga żywego. Po drugie, ważne określenie. W wersecie 23 czytamy: trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. Większość nieszczęść, które spotkały Kościół w Polsce w ostatnich latach, to jest brak wyznań. Już nie mówiąc, że nie trzymali się ludzie tego w sposób niezachwiany. Trzymać się wyznania nadziei i nie chwiać się, to znaczy wierzyć bez wahania w Bożą wierność. Wierzyć, że to, co Bóg dał w swoim słowie, to jest prawda. To jest to, że zbór wie, w co wierzy, człowiek wierzący wie, w co wierzy, jasno potrafi zdefiniować. I wtedy taki człowiek łatwo się nie cofnie. Nie jest targany wiatrem lada nauki. I czasami jest tragedia, kiedy spotykasz się z ludźmi i oni wierzą we wszystko. I nie potrafią jasno zdefiniować, czego się uchwycili. Dzisiaj usłyszą: takiego nauczyciela, jest fantastyczny. Za tydzień przyjedzie nauczyciel z zupełnie odmienną nauką, też będzie fantastyczny. I to jest takie chwianie się, stanie w rozkroku. Czytając Biblię, mamy się uczyć tego, że otrzymamy wszystko, co potrzebujemy, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłym czasie. Mamy wzmacniać się w wierze i mamy trwać rzeczywiście w niezachwianej, w niechwiejącej się nadziei w Bogu i wierzyć, że to, co nas spotyka, spotyka nas ku dobremu, nawet jeżeli dzisiaj nie widzimy, że to jest dla nas dobre. Trzecia rzecz, bardzo istotna. Mamy się troszczyć o siebie nawzajem jako Kościół. W 24 wersecie czytamy: i okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Znów przypomina to armię walc. Wtedy się nie cofniemy, kiedy stoimy jednym murem, kiedy jesteśmy dla siebie wsparciem, kiedy jeden baczy na drugiego i zaradza jego czasami upadkom, brakami. I kiedy, tak jak mówi Chrystus, jesteśmy w stanie oddać życie za braci. Kiedy sobie posługujemy i kiedy naprawdę trwamy w jedności. Zobaczcie, że mamy się pobudzać. Mamy się pobudzać do dobrych uczynków. Co to znaczy pobudzać? Jeżeli mam kogoś pobudzić albo obudzić, czyli mam go zmusić do jakiejś reakcji, mam czasami przymusić brata albo siostrę, żeby coś zrobił. Wyobraźcie sobie, jakby armia funkcjonowała jak zbory. Jest bitwa. Oni mówią: nie, kapral, tak nie jest, jak mówisz. Kapral mówi swemu sierżantowi: nie, nie, sierżant. Wiesz, ja cię szanuję, ale tu się ciebie nie posłucham. By to wszystko poszło w rozsypkę i od razu trzeba by się wycofywać. I nie byłoby żadnego sukcesu, żadnego zwycięstwa. To jest problem Kościoła od wieków. Nie szanuje się autorytetów, nie szanuje się porządku, a jeżeli ktoś kogoś pobudza, to dzisiaj nawet powiedzą: nie ma miłości. Że go wyciąga ze stanu letargu. I tutaj przy takim pobudzaniu trzeba mądrości. Trzeba mądrości, gdyż różni bracia, różni siostry w Chrystusie się różnią temperamentem, charakterem, wrażliwością. Ale pamiętajmy, że lud Boży trzeba pobudzać, a nie głaskać. Trzeba przymusić momentami do czegoś. To nie jest określenie pobudzać, to wiecie, przez 100 lat łaskawie o coś prosić. To jest zmusić do pewnego działania. Rozumna miłość, która ma być w Kościele, jest miłością podobną do miłości rodzicielskiej, która koryguje pewne zachowania i próbuje skierować na właściwy tor zachowania, postępowania, żeby był właściwy efekt. Dobre uczynki muszą być w Kościele na porządku dziennym. Najpierw między zborownikami, a później też widoczne na zewnątrz. Mamy się pobudzać. Mamy się zachęcać do dobrych uczynków. Mamy być tymi, którzy jeden ciągnie drugiego ku dobremu, wyżej. I mamy szanować też porządek, który Bóg ustanowił. Ale zobaczcie, co dalej wiąże się z pobudzaniem, nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia. Jeżeli ktoś nie chodzi na zgromadzenia, już się wycofuje. To nie jest tak, że to jest neutralne dla człowieka. Jeżeli może pójść, a nie przyjdzie, to znaczy, że coś nie tak jest z jego relacją z Bogiem albo relacją z Kościołem. Czasami z jednym i z drugim jest sprzężenie. I to też wymaga reakcji Kościoła. Nie można być obojętnym, że ktoś nie jest na zgromadzeniach. Nie może to być dopuszczone w Kościele, bo taki Kościół pójdzie w rozsypkę. I wiecie, chodzi tu o wszystkie zgromadzenia Kościoła. O niedzielne nabożeństwa, o piątkowe rozważania Słowa Bożego. Czy jak Kościół się zgromadza, żeby Bogu oddać cześć, czy to będzie przez wspólny śpiew, czy przez modlitwę, czy przez służbę słowa, czy przez to, że usiądziemy przy stole i powiemy, co się wydarzyło w naszym życiu ku zbudowaniu, ku zachęceniu, ze świadomością, że rzeczywiście, gdzie dwóch, trzech zgromadzonych jest w imię Pańskie, tam jest Pan Kościoła, tam jest Jezus, tam jest Chrystus. I zawsze nieuzasadniona nieobecność brata albo siostry, co powoduje? Powoduje to, że po pierwsze, taka osoba nie jest jedną ze zborem. Że nie może świadczyć usług zboru przez swoją modlitwę, przez śpiew, czy posługiwanie takie czy inne. Ale co jest gorsze, osoba, która odłącza się od zboru dobrowolnie, naraża się na zboczenie z drogi, gdyż sama dobrowolnie odgradza się od Chrystusa. A to znaczy, że najprawdopodobniej zrobiła już krok do tyłu. Że najprawdopodobniej cofa się z mocnego stanowiska Ewangelii. I kolejna rzecz. Widzimy tu ostrzeżenie. Ostrzeżenie na wypadek, kiedy by ktoś dostrzegł niewłaściwą swoją reakcję na błogosławieństwa. Że nie czyni tak, jak powinien czynić. I że jest ryzyko, że będzie wśród tych, którzy się wycofują. I czytamy o tym w wersetach od 26 do 31. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileś surowszą karę zasługuje ten, kto podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan, i znowu Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jest to przestroga, bardzo konkretna i bardzo surowa, straszna. I ona napawa mnie bojaźnią przed wycofaniem się przynajmniej z dwóch powodów. Z powodu tego, że jest tu jasno opisany grzech, ale też z powodu drugiego. Z powodu tego, że jest opisany, jaki sąd Bóg będzie sprawował, albo sprawuje wręcz, nad osobami, które ten konkretny grzech popełniają. I przedstawia tutaj autor tego listu nieprawość jako dobrowolne grzeszenie po otrzymaniu poznania prawdy. Niestety te słowa są często niewłaściwe, zrozumiane ze szkodą dla spokoju dusz wierzących ludzi. I mówi się, możesz utracić zbawienie, kiedy jesteś Bożym wybranym. Chrystus za ciebie umarł, wykupił cię, a Duch Święty cię przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I chciałbym dlatego, żebyśmy się przyjrzeli, co znaczy dobrowolne grzeszenie. I żeby zrozumieć, co znaczy to określenie, musimy wrócić do Starego Testamentu. Pamiętajcie, że pierwotnymi odbiorcami tego listu byli chrześcijanie nawróceni z judaizmu. którzy część już wróciła do judaizmu, część chciała wracać z powrotem. I w Księdze Liczb, w rozdziale 15, w wersetach od 22 do 31 czytam: a gdybyście zbłądzili i nie wypełnili wszystkich tych przykazań, które Pan nadał przez Mojżesza, tego wszystkiego, co Pan wam rozkazał przez Mojżesza od tego dnia, w którym Pan to nakazał, i potem przez wszystkie wasze pokolenia, jeśli popełniono ten błąd nieświadomie przez zgromadzenia, to całe zgromadzenie złoży jednego młodego cielca na całopalenie, na miłą woń dla Pana wraz z jego ofiarą pokarmową i ofiarą z płynów według zwyczajów oraz jednego kozła ze stada za ofiarę za grzech. I kapłan dokona przebłagania za całe zgromadzenie synów Izraela i będzie im przebaczone, gdyż stało się to nieświadomie, a oni przyniosą Panu swoją ofiarę za ofiarę spaloną i swoją ofiarę za grzech przed Panem za swój błąd. I będzie przebaczone całemu zgromadzeniu synów Izraela i przybyszowi, który mieszka pośród nich, ponieważ cały lud popełnił to nieświadomie. A jeśli tylko jedna osoba zgrzeszy nieświadomie, wtedy przyniesie roczną kozę na ofiarę za grzech. I kapłan dokona przebłagania za człowieka, który zbłądził, grzesząc wobec Pana nieświadomie. Dokona za niego przebłagania i będzie mu przebaczone. Będzie jedno prawo dla tego, który grzeszy nieświadomie, zarówno dla rodowitego mieszkańca wśród synów Izraela, jak i dla przybysza, który mieszka wśród nich. Lech człowiek, który bezczelnie zgrzeszy świadomie, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz znieważa Pana, człowiek ten zostanie wykluczony spośród synów swego ludu. Wzgardził bowiem słowem Pana i złamał jego przykazanie. Taki człowiek musi zostać wykluczony, na nim ciąży jego nieprawość. W Starym Testamencie istniały dwie kategorie grzechu. Pierwsza nosi nazwę grzechu nieświadomego lub w innych tłumaczeniach przez przeoczenie. I hebrajskie słowo tutaj jest użyte jako błąd lub nieuwaga. I dajmy na to, jest w powtórzonym prawie użyta w 19 rozdziale w 4 wersecie. A tak się ma rzecz zabójcą, który tam się chroni, zachowa życie. Kto zabił swego bliźniego nieumyślnie, a nie miał go przedtem w nienawiści, i tam jest dalej wymienione, że nie podlega śmierci. Grzech nieumyślny lub popełniony w nieświadomości jest grzechem, który popełnia się bez świadomości jego grozy, bez szczególnego planowania jego i wykonania. I musimy zauważyć, że dla każdego z wymienionych grzechów istniała odpowiednia ofiara w Starym Testamencie. Ich odpowiednikiem są nasze grzechy zaniedbania oraz nawet grzechy, które popełniamy świadomie jako ludzie wierzący. Jest tylko jeden grzech, co do którego nie ma przebaczenia. W Księdze Liczb, w 15 rozdziale, w wersecie 30 czytamy: ten, który bezczelnie zgrzeszy świadomie, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz znieważa Pana, człowiek ten zostanie wykluczony spośród swego ludu. W tekście oryginalnym użyte jest określenie zgrzeszy z podniesioną ręką. Podniesiona ręka była i jest gestem składania przysięgi. Wyraża niezwykle poważną intencję osoby, która dopuszcza się tego grzechu. Grzech tego rodzaju bardziej przypomina odrażające morderstwo, które jest zaplanowane, wykonane z premedytacją, niż zabójstwo, do którego człowiek świadomie czy nieświadomie dopuścił. Grzech ten zostaje określony w Księdze Liczb w 15:31 jako wzgardzenie słowem Pana. Jest to akt przemyślnej złośliwości. Jest to wypaczanie Słowa Bożego. Jest to zapieranie się prawdziwej Ewangelii. Jest to wyśmianie ofiary Chrystusa. Jest to całkowite podeptanie tego. To jest, robią to ci, o których pisze apostoł Jan, że antychryści wyszli spośród nas. Ci, którzy Słowo Boże wypaczają, którzy bluźnią Bogu. I tu nie chodzi, wiecie, że mąż zdradzi żonę albo żona męża. Chodzi o zupełne odrzucenie Słowa Bożego, podeptanie. Chodzi o fałszywych proroków, chodzi o ludzi, którzy zwiastują fałszywą Ewangelię. Chodzi o antychrystów, ludzi, którzy głoszą inną Ewangelię, innego Chrystusa. I nie jest możliwe, żeby ci ludzie kiedykolwiek narodzili się na nowo. Oni są częścią widocznego Kościoła. Byli częścią widocznego Kościoła w pierwszym wieku. Było tam wielu gnostyków, wielu bardzo dziwnych ludzi. Ci ludzie zawsze pojawiają się wtedy, kiedy jest szczególne ożywienie Kościoła. Pojawili się w XVI wieku i pojawiają się zawsze, żeby zniszczyć dzieło Boże. Wyszli spośród nas, ale nigdy nie byli naszymi braćmi. Nigdy ich serce nie pałało miłością do Ewangelii. I celowo sfałszowali Ewangelię naszego Pana. Grzech tego rodzaju dotyczy jawnego bałwochwalstwa, które jest równoznaczne z odrzuceniem Bożego przymierza, odrzuceniem Bożej łaski. W takim przypadku sprawca miał być niezwłocznie stracony, a zło usunięte. W Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 17, w wersetach od 2 do 7 mamy opis prawny, o co chodzi. Jeśli znajdzie się wśród was w jednym z twoich osiedli, które ci daje Pan, Bóg twój, mężczyzna lub kobieta, którzy uczynią coś złego w oczach Pana, Boga twego, przekraczając Jego przymierze i pójdą i będą służyć innym Bogom i będą im oddawać pokłon, więc słońcu albo księżycowi albo całemu zastępowi niebieskiemu, co zakazałem, i doniosą ci o tym, to ty wysłuchasz to i należycie zbadasz. A jeśli okaże się to prawdą, rzeczą dowiedzioną, że popełniona została ta obrzydliwość w Izraelu, wyprowadzisz tego mężczyznę czy tę kobietę, którzy popełnili tę rzecz niegodziwą, do twoich bram i będziesz kamieniował tego mężczyznę czy tą kobietę, aż umrą. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków wskazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Świadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby mu zadać śmierć, a potem cały lud, i wyplenisz zło spośród siebie. Zobaczcie, że identyczny jest porządek w sprawowaniu dyscypliny kościelnej. Pierwszy świadek idzie i osobiście o tym mówi temu człowiekowi, który zgrzeszył, i później całą sprawę ciągnie dalej. I bierze udział ten, który widział, doświadczył, usłyszał. I nowotestamentowy odpowiednik tego grzechu, znieważenia przymierza, podeptania krwi naszego Pana, ustanawiania, nie wiem, nowych proroc, nowych objawień, odrzucenia Ewangelii Chrystusowej. Nie przez przypadek zobaczcie, że tydzień temu skończyliśmy omawianie arcykapłana Chrystusa jako tego najwyższego kapłana nowego porządku, a teraz widzimy tych, którzy występują przeciwko błogosławieństwom nowego przymierza, a tak naprawdę przeciwko najwyższemu kapłanowi nowego przymierza i jego posłudze. I widzimy, że ten nowotestamentowy odpowiednik karania jest bardziej surowy niż prawo mojżeszowe. ale jest wtedy czyniony, kiedy atakowana jest zbawienna Ewangelia, kiedy odrzucone jest bóstwo Chrystusa, kiedy znieważana jest Jego ofiara, jest przedstawiana jako niedoskonała i kiedy ludzie, którzy byli tego nauczeni, mówią to nieprawda. Kiedy ludzie nie chcą słuchać Ewangelii prawdziwej i się buntują, to dotyczy w głównej mierze tych, którzy nauczają, zostali nauczeni, a później występują. Zobaczcie, że identycznie fałszywych proroków karano w Starym Testamencie. Jednoznacznie, bo odwodzili lud od przymierza, od Boga, od prawdy. I musi tak być czynione, żebyśmy nie wycofali się, nie odeszli od Boga przez wpływ fałszywych nauk i żebyśmy pamiętali w tej przestrodze, że Bóg nie pozwoli naigrywać się z siebie i że Bóg bardzo poważnie podchodzi do ofiary swojego Syna i my jako Kościół też winniśmy bardzo poważnie do tej ofiary podejść. I jeżeli ktoś gardzi Ewangelią, wyrzeka się sposobu zbawienia przez naszego Pana, szydzi ze złożonego dawniej wyznania, ślubowania i dopuszcza się świętokradztwa, to znaczy, że zawsze był poza Kościołem. I wiecie, nam jest czasami trudno to rozróżnić. Ale jasno możemy powiedzieć, kiedy ktoś nie jest w Kościele. Kiedy duch Antychrysta jest jego duchem, a nie duch Chrystusowy. I konsekwencją tego świętokradztwa, tego nieprzemienionego serca, jest przerażające spotkanie z sędzią, z jego sprawiedliwością, w jego zapalczywości, w jego zemście. Bo Bóg jest ogniem trawiącym. Pomsta do Boga należy i On pomści. I Dzień Pański, tak jak czytaliśmy w Księdze Amosa, dla wielu, którzy dzisiaj mówią, że pragną, że kochają Chrystusa, że wyglądają Chrystusa, będzie rzeczywiście dniem mroku, a nie jasności. Ponieważ Bóg jest żywy i Jego gniew nigdy nie ustanie i kara będzie na wieczność, to rzeczywiście straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jest to ostrzeżenie dla ciebie i dla mnie, które mówi: nie wycofuj się z doktryn biblijnych. Trwaj przy nich, pamiętając, że z jednej strony masz ludzi, którzy z tego się naigrywają, z drugiej strony masz świętego Boga, który jest ogniem trawiący. I słowa te są przerażające. Są przerażające, gdy są skierowane do Hebrajczyków, którzy myślą o powrocie do judaizmu. I do tych, którzy rzeczywiście uznali już, że Chrystus nie jest najwyższym kapłanem i którzy z powrotem wrócili do ziemskiego najwyższego kapłana. I są przerażające dla nas, dla ludzi, którzy są częścią widzialnego Kościoła. Ale pamiętajmy, że kryterium sądu, które my też mamy stosować, jest kryterium Ewangelii. I pamiętajmy, że nie ma żadnej innej Ewangelii niż ta, która została przekazana Kościołowi. I nie ma żadnego najwyższego kapłana poza Chrystusem. Nie ma żadnych błogosławieństw poza tymi, o których czytamy w Słowie Bożym. Więc ani kroku w tył od Ewangelii łaski. Ani kroku w tył od najwyższego kapłana. Ani kroku w tył od miejsca najświętszego. Bo ci, którzy się cofają, to są ci, którzy giną. A niektórzy dziedziczą życie wieczne. Zważmy też na słowa w wersecie 26. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzech. Te słowa nie rozpoczynają się od słów rozmyślnie grzeszymy. I to jest już pocieszenie. Są to słowa zachęty, które nic nie ujmują z powagi ostrzeżenia. Mówią jeśli by to się stało, ale później będzie dane, ale my nie jesteśmy z tych. Bo prawdziwy Kościół nie jest z tych. Jest to ostrzeżenie. Tak jak żołnierzy się ostrzega często na polu walki, dlaczego mają się nie wycofywać. Jakie będą konsekwencje, kiedy nie wykonają rozkazu. Jest to wezwanie dla nas, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy nie zawracali, żebyśmy nie byli jak żona Lota, że jeszcze chwilę spojrzymy na stare życie i za nim zatęsknimy. My mamy patrzeć, co prawda, też wstecz, ale na to, jaką Bóg nam łaskę dał, na nasze życie. I zaraz to też omówimy. I też mamy patrzeć do przodu, bo zarówno jak popatrzymy na całe nasze życie chrześcijańskie i życie z Bogiem, nigdy się nie wycofasz. Nigdy nie pójdziesz do tyłu. Zawsze będziesz szedł naprzód. I przyjrzyjmy się, co mamy czynić dalej. Przeczytajmy wersety od 32 do 39. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Jeśli masz taką chwilę słabości, że myślisz, żeby się cofnąć, żeby wrócić do starego życia przed Chrystusem, przed poznaniem prawdziwej Ewangelii, masz tutaj konkretną wskazówkę, co należy uczynić. Po pierwsze, przypomnij sobie, jak twoje życie wyglądało, z jakich trudności Bóg cię wyprowadził, jak byłeś wtedy błogosławiony. Spojrzyj na swoje życie wstecz. Spojrzyj na dzieło opatrzności Bożej w swoim życiu. Z ilu bied cię ratował, przez ile prób cię już przeprowadził, ile doświadczyłeś z Bogiem łaski. Mamy spojrzeć w tył, żebyśmy wiedzieli, że za nami jest wielki Bóg. Żebyśmy przypomnieli sobie wszelkie dzieła, które On dla nas wykonał. I autor tego listu mówi najpierw Hebrajczykom: spójrzcie na wasze życie, co już poświęciliście, co się wydarzyło. Przypomnijcie sobie, że nawet grabież waszego mienia sprawiała wam radość i mieliście świadomość tego, jaką macie majętność, co macie w niebie. Przypomnijcie sobie chwalebne chwile waszego chrześcijańskiego życia i tego, jak Bóg okazywał moc w tym, że was przeprowadzał przez te doświadczenia. A rzeczywiście opisuje tutaj bardzo trudne doświadczenia, których my na swoim życiu nigdy nie doświadczyliśmy. Nawet trudno jest nam sobie wyobrazić, że można przez coś takiego przejść. I teraz wrócicie, mówi, do judaizmu? Zapomnijcie o tych wielkich dziełach? Jak spojrzysz w tył, zobaczysz Boga. Więc też spójrz naprzód i zobacz, co Bóg przygotował. Przypomnij sobie o tym, że zbliża się dzień Pański, że przyjdzie Ten, który sprawiedliwie sądzi. Spójrz ku górze, spójrz ku temu, co ma nadejść. Pamiętaj, Chrystus przyjdzie po swój Kościół, ku wywyższeniu Kościoła i żeby to, co nie jest Kościołem, co jest przeciwne Bogu, zostało zniszczone. Spójrz na Boga strasznego, którego trzeba się bać. Spójrz na weselną ucztę baranka i na ucztę narodów, kiedy zostają zwołane wszystkie ptaki, żeby jeść królów, których Chrystus pokona, którzy zostaną zniszczeni przez Niego. Problem ówczesnych Hebrajczyków, podobnie myślę jak nasz problem, nie było to, że zbawienie można utracić. Żadnemu Żydowi nawet taki pomysł nigdy do głowy by nie przyszedł. Ich problemem było to, że stracili niebiańską perspektywę. I patrzyli w pewnym momencie przez pryzmat ciała, tradycji, kultury, norm, w których byli nauczeni. Ludzie, którzy nawracali się z judaizmu, tracili naprawdę wszystko. I kiedy ty i ja będziemy mieli chwilę wątpliwości i pojawi się pomysł, żeby wrócić. Żeby wrócić tam, gdzie nie ma Chrystusa. Żeby porzucić Ewangelię łaski, żeby mieć odrobinę spokoju na tej ziemi. Wróć do tego listu. Do tego fragmentu. Przypomnij sobie o Bożych błogosławieństwach. Zobacz, jak na te błogosławieństwa trzeba odpowiedzieć. Przeczytaj te ostrzeżenia, które są dane po to, żeby nas otrzeźwić. I pamiętaj, że Kościół to są sprawiedliwi, którzy zostali już usprawiedliwieni. I te Boże błogosławieństwa są już w Jezusie Chrystusie, a nie kiedyś będą. A sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Usprawiedliwiony nigdy się nie cofnie. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Chrystus nie cofnął się przed krzyżem. I Kościół Pana Jezusa Chrystusa nie jest zgromadzeniem tchórzy, których jest łatwo zastraszyć, lecz jest zgromadzeniem świętych, sprawiedliwych, błogosławionych, tych, którzy mają przystęp do Boga żywego w każdy czas, na każdym miejscu, w którym przebywają, którzy sami są świątynią Boga i którzy się nie wycofują, ale którzy walczą w imię Ewangelii, w imię świętej wiary, która raz na zawsze została przekazana Kościołowi, Tobie i mi. I chciałbym pozostawić nas z jednym zdaniem, ani kroku w tył. Amen.